Dzień dobry, dziś będzie o Warszawie. O Warszawie kiedy? Kiedy były Szwedy? Proszę mi wybaczyć, ale to pierwszy raz w życiu, kiedy mogłem użyć tej podwórkowej odzywki w jakimś kontekście, który faktycznie miałby sens. Jednak żarty żartami, ale potop szwedzki to nie był temat do śmiechu, również w naszej stolicy, która nie miała szans, żeby stawić opór rozpędzonej skandynawskiej machinie. Z wielu powodów, w tym dekad lenistwa. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Skąd to lenistwo? Głównie z uwagi na położenie miasta, które niby w XVII wieku było naszą stolicą pełną gębą, ale z racji tego, że znajdowała się ona w centrum państwa, a nie przy granicy jak chociażby Kraków czy Gdańsk, to rzadko kiedy była realnie zagrożona, to też po co inwestować w zabezpieczenia? No dobra, bo zaraz się ktoś przyczepi, że przecież były mury miejskie i to nawet dwa pierścienie. W porządku, żeby być fair, to metaforycznie zerknijmy sobie na nie, choć nie zajmie nam to specjalnie długo. Oba pierścienie świetnie zdałyby egzamin, gdyby ktoś najechał na miasto w średniowieczu, bo to właśnie z tego okresu pochodzą. Niby starsze mury miały aż 8,5 metra wysokości i były na nich baszty, a nowsze mury były od nich może i nie wyższe, ale za to grubsze. Ale ani jedne, ani drugie nie wywoływały u żadnej nowoczesnej wówczas armii niczego więcej poza śmiechem. Te zabezpieczenia nie miały szans z nowoczesnymi armatami i przestały budzić jakikolwiek respekt już 200 lat przed potopem. Czy w takim razie cokolwiek w Warszawie było dobrze zabezpieczone przed najazdem? Teoretycznie względnie nowoczesny Zamek Królewski, ale w kontekście bezbronnego miasta nie miało to absolutnie żadnego znaczenia. Aha, żeby było jeszcze mniej wesoło, to warto też dodać, że te stare i cienkie mury nie otaczały całego miasta. Już od dekad w Warszawie brakowało miejsca w ich obrębie, więc kolejne budynki beztrosko budowano poza murami. O ile więc miasto otoczone starymi fortyfikacjami miało jedynie matematyczne szanse na obronę w razie czego, to te budynki poza fortyfikacjami szanse miały już ujemne. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby może jednak jakoś ufortyfikować stolicę? Przyszło i to nieraz, oczywiście dopiero kiedy pojawiało się realne zagrożenie. Pierwszy taki przypadek miał miejsce za panowania Zygmunta III Wazy, kiedy nasi pod Cecorą dostali tak straszne lanie, że perspektywa oblężenia stolicy przez ekipę turecko-tatarską okazała się niebezpiecznie realna. Zaczęto tworzyć system wałów ziemnych, bo władca uznał, że stolicy nie podda i nie poddał, ale nie w wyniku nieudanego oblężenia. Zwyczajnie nasi wygrali pod Chocimiem, uznano, że w takim razie, skoro wróg został pokonany, to nie ma sensu fortyfikować niezagrożonej już stolicy i prac nigdy nie dokończono. Czy to był ostatni dzwonek? O dziwo nie. Ostatnim alarmem była wojna o inflanty ze Szwecją. Żeby było jasne, to nie to samo co późniejszy potop, ale w pewnym momencie warszawiakom też się ciepło zrobiło, bo przodkowie Abby pojawili się już na Mazowszu i niestety nie zadowalali się wyłącznie śpiewaniem. Na szczęście do stolicy nie doszli, bo podpisano rozejm. Czy naszym dało to do myślenia? Absolutnie nie. Panowała znowu beztroska. O żadnych fortyfikacjach nikt nie wspominał, aż do wiosny 1655 roku. Od tej pory bowiem coraz mniejsza była nadzieja, że kolejnego konfliktu ze Szwedami uda się uniknąć. A byli niesamowicie mocni, liczni i zaprawieni w ciężkich bojach wojny 30-letniej. Czy natychmiast podjęto pracę przy zabezpieczaniu stolicy? A gdzie tam? Prace ruszyły dopiero w lipcu 1655 roku. Potop już trwał, a nasi dopiero zaczynali kopać rowy, umacniać wały i oceniać, czy te armaty, co stoją na umocnieniach, to się jeszcze do czegokolwiek nadają. Co na to obecny w mieście król Jan Kazimierz? Uznał, że to generalnie nie ma sensu i on się razem ze swoim dworem zawija gdzieś, gdzie będzie bezpieczniej. Jak postanowił, tak uczynił 18 sierpnia. Można teraz się na mnie gniewać, ale generalnie to mu się nie do końca dziwię. Inna sprawa, że do obrony miasta zostawił 200-osobowy oddział, który koniec końców też sobie poszedł, a pozostawiony w jego miejsce oddział był tam chyba tylko dla formalności, żebyśmy nie wyszli na totalnych tchórzy. Nie było szans na obronę zamku, o całej stolicy już nie wspominając. Kolejne dni mijały mieszkańcom stolicy na czuwaniu, na wypatrywaniu wrogiej armii. Armii nie dostrzegli, za to zamiast niej przybyli szwedzcy posłowie ze szczerym zapytaniem w imieniu króla Karola X Gustawa. Przekładając na proste słowa, pytali, czy Warszawa podda się i przyjmie szwedzkiego króla jako przyjaciela, a wręcz opiekuna, czy może jednak chce się bronić. Ale w tym drugim przypadku uczciwie władca Szwecji ostrzega, że konsekwencje będą straszne. Miejski magistrat udał się na naradę. Jaki był jej efekt? O tym opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.